Pokój drodzy braterstwo, jestem tu po raz drugi i po raz drugi jestem bardzo wzruszony. Mam przed sobą wielu weteranów życia w prawdzie. Mam wielki szacunek dla was wszystkich. Tyle też głowę pokornie przed tymi, którzy usługują tutaj. Myślę, że jest to wielki przywilej i tak jak mówi apostoł Paweł w liście do Żydów w 6 rozdziale, 10 wierszu, nie jest Bóg niesprawiedliwy, żeby zapomniał pracy waszej, pracowitej miłości, byście służyli świętym i jeszcze służycie. Miłuję was bardzo i często modlę się za mieszkańcami tego szczególnego domu. Myślę, że modlitwy są zawsze potrzebne, a szczególnie właśnie wtedy, gdy dzieci Boże dobiegają jak gdyby do okresu swojego ziemskiego biegu. Modlitwy wtedy są szczególnie wskazane, ażeby ten bieg był zwycięskim biegiem, bo przecież o to nam wszystkim chodzi. Mam dla braterstwa dużo pozdrowień, no ale ja nie będę wymieniał pozdrowień od wielu zborów, między innymi od zborów we Lwowie, w Tarnopolu, no ale też od zborów polskich, zborów w Lublinie, ale takie osobiste, brat Pakuła prosił mnie i siostra Krystyna Taczała, którą wielu braterstwa zna, i moja rodzina, to znaczy braterstwo w Wróblowie, Nowakowie z Poznania prosili, pamiętaj, jak tam będziesz, wszystkich serdecznie pozdrów. Chciejcie przyjąć. Drodzy braterstwo, będziemy mówili o czymś tak bardzo nam znanym, o czymś tak często powtarzanym. Te wiersze, które odczytam za chwilę, są, braterstwo, znane na pamięć. Ale spróbujmy może jeszcze raz jakąś lekcję dla siebie z tego wyciągnąć. List apostoła Jakuba, 5 rozdział, od 13 do 18 wiersza czytamy tak. Jest kto utrapiony między wami, niechże się modli. Jest kto dobrej myśli, niechajże śpiewa. Choruje kto między wami, niech zawoła starszych zborowych, a niech się modlą za nim, pomazując go olejkiem w imieniu Pańskim. A modlitwa wiary uzdrowi chorego i podniesie go Pan. A jeśli by się grzechu dopuścił, będzie mu odpuszczony. Wyznawajcie jedni przed drugimi upadki, a módlcie się jedni za drugimi, abyście byli uzdrowieni. Wiele może uprzejma modlitwa sprawiedliwego. Eliasz był człowiek tymże biedom poddany, jako i my, a modlitwą modlił się, żeby deszcz nie padał i nie padał deszcz na ziemię 3 lata i 6 miesięcy. I zaś się modlił, a wydało niebo deszcz i ziemia zrodziła owoce swoje. A więc apostoł Jakub zachęca nas tutaj do wyznawania grzechów, ale szczególnie zachęca nas do modlitw. I może tylko ta część wiersza 16, to znaczy ta ostatnie zdanie wiersza 16, będzie przedmiotem naszego dzisiejszego rozważania. Wiele może uprzejma modlitwa sprawiedliwego. Można by chyba tak powiedzieć, że modlitwa jest miarą naszego chrześcijańskiego życia. Francuzek w Mannie mówi, że jeżeli chrześcijanin traci ducha modlitwy, to znaczy traci ducha synostwa. Inaczej mówiąc, jeżeli ktoś chce żyć blisko Pana i jeżeli chce być zdrowym duchowo, jeżeli chce jeść w określonym przez Boga kierunku, to musi to czynić z modlitwą. I to z modlitwą bardzo często. Modlitwą płynącą z serca, o czym za chwilę. A zatem, drodzy braterstwo, aczkolwiek znane to rozważania, ale są nam niestety, albo stety pewno, bardzo potrzebne. Czym jest modlitwa? Co rozumiemy przez modlitwę? No, można by chyba tak spróbować zdefiniować modlitwę, że jest to szczere pragnienie naszego umysłu i naszego serca, skierowane do Boga, o rzeczy dobre, zgodne z wolą Bożą. Inaczej mówiąc, ażeby nasza modlitwa mogła być wysłuchaną przez Boga i przynieść nam upragnione błogosławieństwo, to przede wszystkim ona musi być zgodna z planem Bożym. Ja poruszę jeszcze w czasie wykładu niektóre po prostu aspekty modlitw, to znaczy będę mówił o modlitwach, które nigdy nie mogą być wysłuchane. Ale w psalmie 119, wierszu 7 mamy taką myśl przez Dawida podaną. Mówi nam tak: będę Cię wysławiał w szczerości serca, gdy się nauczę praw sprawiedliwości Twoich. Czyli nauczenie się boskich praw, boskich praw, boskich zasad, Jego planu, jest niezbędnym warunkiem, ażeby nasza modlitwa mogła być wysłuchana. Bo wielu ludzi zanosi modlitwy i czasami bardzo szczere, ale one nie mogą być wysłuchane przez Boga, bo nie są zgodne z Jego planem. Na przykład, w różnych kościołach zanosi się modlitwy i działa się w tym kierunku, ażeby obecnie nawrócić świat. Wysyłane są misje zagraniczne. Te misje są wspierane olbrzymimi czasami sumami pieniędzy. Ludzie, którzy w tych misjach pracują, narażają się nieraz na ogromne niebezpieczeństwa, bo chcą obecnie nawrócić świat. Czy modlitwa taka może być wysłuchana? No nie. Nie może być wysłuchana, ponieważ ona jest niezgodna z boskim planem. Apostoł Paweł w pierwszym liście do Tymoteusza w drugim rozdziale, od 4 po 6 wiersz, mówi, że Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni do znajomości prawdy przyszłej. I tam dalej mówi, bo jeden jest Bóg, jeden także pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus, który dał samego siebie na okup za wszystkich. I dalej w naszej Biblii jest gdańskiej napisane, co jest świadectwem czasów Jego. Poprawnie ten tekst powie, ta część tekstu powinna być przetłumaczona, o czym będzie świadczone we właściwym czasie. Czyli jest czas na świadczenie prawdy do celu wyboru i będzie czas na świadczenie prawdy pod nowym przymierzem z wolnej łaski. A zatem te modlitwy towarzyszące i wysiłki temu towarzyszące, żeby obecnie nawrócić świat, nie mogą być wysłuchane przez Boga, bo one są niezgodne z Jego planem. Inny przykład. W każdym kościele, zależnie od jakim wyznaniu, są zanoszone modły o wzrost, no i oczywiście zwycięstwo, jak gdyby wzrost taki, prawda, wielki tegoż właśnie kościoła, no i utrwalenie go na wieki. Czy te modlitwy mogą być wysłuchane? No właśnie, też nie. Dlatego, że wszystkie te kościoły, wszystkie te organizacje religijne, takie czy inne, one muszą ustąpić. Będzie jeden pasterz i jedno stado, jedne owce, jedna owczarka. A obecnie nasz Pan mówi, wynić ludu mój, objawienie 18, rozdział 4, wiersz, wszystkim braterstwo znany, wynić ludu mój z Babilonu, abyś nie był uczestnikiem jego grzechów i nie wziął z jego plak. Amerykanie i nie tylko Amerykanie modlą się, żeby Bóg zachował i utrwalił na zawsze ich demokrację. Modlą się za swoich prezydentów, no ale modlą się za ten swój wspaniały kraj, żeby on rozwijał się, żeby na wieki trwał, błogosławił, gdyby ten naród amerykański, zresztą inne narody robią to samo. Czy te modlitwy mogą być wysłuchane? No też nie. Ponieważ Daniel, prorok, w drugim rozdziale z tego proroctwa, w 44 wierszu, mówi, żadnitych królów wzbudzi Bóg królestwo niebieskie, które koniec uczyni, połamie te wszystkie królestwa, a samo stać będzie na wieki. Czyli one muszą ustąpić królestwu Bożemu, Królestwo Niebieskie. No cóż możemy powiedzieć jeszcze tak najogólniej. Bóg nie wysłuchuje modlitw formalnych. Wielu umie się modlić formalnie. Wie, mają tam napisane modlitwy. No ale jeżeli tym modlitwom nie towarzyszy serce, a mówiliśmy, że modlitwa jest no szczere pragnienie umysłu i serca, uczuć człowieka. Jeżeli one są tylko formalnymi, to są modlitwami warg, jakie określa Słowo Boże, a zatem również nie mogą być wysłuchane. Bóg nie wysłuchuje modlitw samolubnych. Modlitw, których modlą się Boże, błogosław mnie, moją żonę, no, naszego syna, no i jeżeli jest jeden, to tylko tego jednego i więcej nikogo. Bóg nie wysłuchuje modlitw pysznych. Znana przypowieść, prawda, o faryzeuszu i celniku modlących się w kościele. Faryzeusz przedstawił Bogu swoją świętość. Poszczę dwakroć w tydzień, daję dziesięcinę ze wszystkiego, co mam, no i nie jestem taki jak ten celnik, co tam za mną z tyłu stoi. Nasz Pan mówi, że a celnik mówi, Boże, bądź miłości mnie grzesznemu. Nasz Pan mówi, tamten oszedł usprawiedliwiony. Ale ten, który przyszedł do Boga pochwalić się swoją świętością, nic nie otrzymał od Boga. No oczywiście, trzeba wyraźnie powiedzieć, że Bóg nie wysłuchuje modlitw osób nie będących z Nim w społeczności. Czyli jeżeli ktoś nie pokutował za swój grzech, jeżeli nie uwierzył w Jezusa Chrystusa jako swego Zbawiciela, jeżeli oczywiście przede wszystkim nie wierzy w Boga, bo apostoł Paweł w liście do Żydów w 11 rozdziale w 6 wierszu mówi, ten co przystępuje do Boga, wierzyć musi, że jest Bóg i że nagrodę daje tym, którzy Go szukają. Więc jeżeli ktoś nie przyszedł do Boga właściwą drogą pokuty, wiary, poświęcenia, może spodziewać się, że Bóg wysłucha jego mowy. Więcej, w przypowieściach w 28 rozdziale 9 wierszu mamy powiedziane, że modlitwy pewnych osób są obrzydliwością przed Bogiem. 9 wiersz mówi tak, kto odwraca ucho swe, aby nie słuchał zakonu i modlitwa jego jest obrzydliwością. A zatem w Ewangelii Jana w 9 rozdziale 31 wierszu mam jak gdyby taki skrócony, syntetyczny warunek, syntetyczny, po prostu ujęte warunki, które mogą spowodować, albo, że może modlitwy będą, albo nie będą wysłuchane. Ewangelia Jana 9 rozdział 31 wiersz czytamy tak. A wiemy, iż Bóg grzeszników nie wysłuchiwa. Ale jeśli by kto chwalcą Bożym był i wolę Jego czynił, tego wysłuchuje. Tego Bóg wysłuchuje. A zatem, tak jak spróbowałem to powiedzieć w definicji, my mamy się modlić do Boga naszym umysłem i naszym sercem o rzeczy dobre. No właśnie, ale co jest dobre? My mamy, każdy z nas, określone pojęcie, swój punkt widzenia na to, co jest dobre. My musimy zdobyć się na ten boski punkt widzenia, co jest dobre. No, na pewno wielu myśli, no najlepsze, to szczególnie jak się tutaj jest, prawda, w tym domu opieki, dobre jest na pewno zdrowie. Tak, ono jest dobre. Wielu ma inne jeszcze jakieś rzeczy, prawda, które są dobre. Mieszkanie, prawda, czy jakieś inne dobra materialne, czy przyjaźń, czy wiele innych rzeczy, to one są dobre. Ale czy zawsze to, co my myślimy, że jest dobre, jest dla nas dobre? Ratusek mówi, że wielu prosiło o zdrowie, na przykład o uleczenie, o odzyskanie zdrowia przez najbliższych, a potem gorzko tego żałowali. Ponieważ doświadczenie, jakie spowodowały te osoby, które powróciły do zdrowia, trudności w życiu tych poświęconych osób i droga, jaką potem obrały, droga po prostu zguby, droga bardzo zła. To wszystko pokazało, że lepiej byłoby, gdyby Bóg takiej modlitwy nie wysłuchał. Byłoby to dobre dla poświęconego i dobre dla tego, o którego zdrowie on prosi. A zatem nie wiemy, co jest dobre, ale znaczy z rzeczy materialnych oczywiście. Ale wiemy, co jest dobre z rzeczy duchowych. Nasz drogi Zbawiciel, może od tego tekstu zaczniemy. Ewangelii Łukasza w 11 rozdziale 13 wierszu. Łukasz 11 rozdział 13 wiersz mówi nam tak. Ponieważ wtedy wy, będąc złymi, umiecie dary dobre dawać dzieciom waszym, jakoż daleko Ojciec wasz niebieski da Ducha Świętego tym, którzy go oń proszą. W równoległym tekście w Ewangelii Mateusza w 7 rozdziale 11 wierszu tu mówi da Ducha Świętego, a tam mówi da rzeczy dobre tym, którzy go oń proszą. Czyli inaczej mówiąc, nasz Pan mówi, że prośba o Ducha Świętego i błogosławieństwo, odpowiedź Boża, danie Ducha Świętego jest na pewno zawsze dobrą rzeczą. I jest zawsze bezpiecznie modlić się o ten dar, prosić naszego Ojca Niebieskiego, by nam go dał. Inaczej jeszcze. My możemy bezpiecznie modlić się o nasze duchowe dobra. I Bóg spełni nasze prośby. Tak jak mówi prorok Malachiasz w rozdziale 3, wierszu 10, że mówi, otworzę okna niebieskie i wyleję wam błogosławieństwa tak, że nie będziecie mieli gdzie podziać. Któż z nas mógłby powiedzieć, że w odpowiedzi na nasze modlitwy Bóg duchowych rzeczy nam nie da? Jeżeli oczywiście prosiliśmy i postępowaliśmy zgodnie z tą prośbą. Jest bardzo często tak, że my prosimy o jakieś duchowe dobro naszego niebieskiego Ojca. Ale tak tylko, jak gdyby dla formy. A potem nawet nie chcemy po prostu sprawdzić, czy On nam to da. Na przykład. Wielu z nas stwierdza, że brak nam cierpliwości. I my klękamy na kolana. Prosimy Boga, żeby nam tej cierpliwości dał. No to co teraz ma się stać? Czy podczas snu Bóg otworzy nam nasz umysł i wleje nam cudownie cierpliwość? Nie. On następnego dnia da nam doświadczenia, które pomogą nam cierpliwość wyrobić. Ale jeżeli my nie pamiętamy o tym, żeśmy go prosili o cierpliwość, to następnego dnia bardzo się denerwujemy na doświadczenia. I co się dzieje? Ano tracimy jeszcze to odrobienie cierpliwości, jako posiadaliśmy. Czyli nie otrzymujemy błogosławieństwa, które Bóg chce nam dać. My nie współdziałamy z naszą prośbą. Modlitwy podyktowane miłością. To są te modlitwy, które są Bogu przyjemne i w odpowiedzi na które On chce nam dać swoje błogosławieństwa. Z miłości do Boga winniśmy zasyłać do Niego zawsze dziękczynne modlitwy. Bo przecież na Jego ziemi żyjemy. On ją stworzył. Jego powietrzem oddychamy, Jego wodę pijemy, Jego pokarm jemy, Jego odzieniem się przyodziewamy i tak dalej. Apostoł Paweł w pierwszym liście do Tesaloniczan w rozdziale 5, wierszu 18 mówi: za wszystko dziękujcie. Czyli winniśmy każdego dnia wiele razy dziękować Bogu za otrzymywane błogosławieństwo, albo inaczej. Sługawański mówi, że modlitwy dziękczynne powinny stanowić duży procent naszych modlitw, albo większy procent naszych modlitw. One są Bogu przyjemne i świadczą o tym, że my mamy właściwy stan serca. Bo człowiek niewdzięczny to człowiek niezasługujący na jakikolwiek szacunek. Modlitwy pokutne to są również modlitwy zalecane przez Słowo Boże. Moglibyśmy tu czytać wiele tekstów, no ale właśnie zabrałoby nam to dużo czasu. Chociażby psalm 51 i wiele innych psalmów Dawidowych, gdzie on właśnie modli się, przeprasza Boga za swoje grzechy. My również jesteśmy ludźmi niedoskonałymi. Powiem inaczej jeszcze. W miarę jak wzrastamy w prawdzie, to stajemy się bardziej wrażliwymi na wszystko, co jest złe. I to, co może kiedyś, jak gdyby zostawilibyśmy w spokoju, że to tak no, może być, to po pewnym okresie czasu wzrostu naszego w prawdzie widzimy, że i to jest niedobre, i to jest niedobre. A zatem winniśmy, klękając na kolanach, przepraszać Boga. Naprawiać potem to, co jest jeszcze złego w naszym życiu, bo Bóg przez doświadczenia chce nam właśnie jeszcze pokazać, czego nam nie dostaje, abyśmy do końca naszych ziemskich dni mogli to jak w największym stopniu wyrugować z naszego życia. Powiem taki przykład. Byłem kiedyś na wschodzie, jeszcze byłem w Związku Radzieckim. No i tam cieszyłem się społecznością z braćmi, ale jeden z braci przyszedł do mnie i mówi: bracie, ja z drugim jeszcze bratem mamy problem między sobą. I bardzo chcielibyśmy cię prosić, żebyś nas wysłuchał i ewentualnie jakoś nam pomógł z tej trudności wybrnąć. No ustaliliśmy dzień, bo akurat dwa dni jeszcze miałem bardzo zajęte. Na trzeci dzień mieliśmy się spotkać z tymi dwoma braćmi. Ale bratu, którego gościłem, powiedział mi coś takiego. Mówi: bracie, to jest trudny problem. Ja ci nie powiem oczywiście, co to jest, ale to jest trudny problem. Już kilku braci popróbowało im pomóc i jakoś nic z tego nie wyszło. No powiem szczerze, poczułem jako boleś. Że inni, to ja. No a chciałbym bardzo, żeby tym braciom jakoś pomóc. W związku z tym poprosiłem tego brata, u którego gościłem, żeby zwrócił się do tych dwóch braci, bo ja musiałem pojechać na te dwa dni, żeby oni się nie zgodzili, żeby jeszcze inni byli świadkami tych ich trudności, no i ewentualnie pomogli im jakoś z tych trudności wybrnąć. No i oczywiście poprosiłem tego brata, żeby się zwrócił do nich, czy oni się zgadzają. No i gdy wróciłem, to brat mówi mi tak: jest pięciu braci, którzy się zgodzili i ci powaśnieni też się zgodzili, żeby ci bracia byli obecni. Ale tak jak wspomniałem, no bałem się tego spotkania. Modliłem się do Pana, żeby Pan mi jakoś pomógł z tych trudności tym braciom wybrnąć. I żeby mnie pomógł właściwe stanowisko zająć. Gdyśmy się zeszli, zaproponowałem, żebyśmy się wszyscy pomodlili tak kolejnie. I jeszcze, żebyśmy to zrobili na kolana. Modlili się ci bracia, a potem modliłem się ja, no i ci powaśnieni również się modlili. Myśmy stali z kolan, a wszyscy szczerześmy się modlili, gorąco do Boga. Myśmy stali z kolan, stało też tych dwóch braci, ja mówię: no teraz możecie przedstawić swój problem. Jeden z nich spojrzał na drugiego, mówił: bracie, a my jeszcze mamy jakiś problem. I nie mamy ten drugi. Rzucili się sobie w objęcia i ja do dziś nie wiem, o co chodziło. Jak to dobrze, że nie wiem. Wiele może uprzejma modlitwa sprawiedliwego, mówi apostoł Jan. W Piśmie Świętym mamy zanotowane bardzo dużo przykładów modlitw za innymi w trudnościach. Można by powiedzieć, no może przykład taki z Mojżesza chociażby tylko. W drugiej księdze Mojżeszowej, w 32 rozdziale, 30 do 32 wiersza czytamy tak. A gdy było nazajutrz, mówił Mojżesz do ludu: wyście zgrzeszyli grzechem wielkim, przecież teraz wstąpię do Pana, albo ubłagam za wasz grzech. Wróciwszy wtedy Mojżesz do Pana, mówił: proszę, zgrzeszył ten lud grzechem wielkim, bo sobie uczynili bogi złote. Teraz wtedy albo odpuść grzech ich, albo jeśli nie, wymasz je, proszę, z ksiąg twoich, któreś napisał. Jak żarliwa, a równocześnie jak wysoka stawka była postawiona przed w tej modlitwie przed Bogiem, ażeby Bóg przebaczył grzech narodowi izraelskiemu. Bóg przebaczył ten grzech na żarliwą prośbę Mojżesza. Moglibyśmy, drodzy braterstwo, no może jeszcze 4 Mojżeszowa, 14 rozdział, 19 i 20 wiersz, również przykład modlitwy Mojżesza. 14 rozdział, 19 i 20 wiersz czytamy tak. Odpuść proszę nieprawość ludu tego według wielkości miłosierdzia twego, tak jakoś odpuszczał ludowi temu z Egiptu aż do. Wtedy rzekł Pan, odpuściłem według słowa twego. Podobnie, drodzy braterstwo, moglibyśmy tu przytaczać przykłady Ezdrasza, Nehemiasza, Daniela, którzy w wielkich doświadczeniach narodu izraelskiego.
Wtedy służyłem braciom wykładem. Ktoś przeszedł i za chwilę wszedł pijak, a za nim jego żona i jeszcze chyba ze 4 małych dzieci. Pijak zaczął nam przeszkadzać. Więc żona i bracia tam jakoś go wyprowadzili za drzwi i poszedł sobie. A no ale jeszcze dość długo siedzieliśmy, może była już 3 po północy. Znowu przyszedł ten człowiek. No jakiś cień przeszedł koło okna, za chwilę pojawił się ten sam człowiek. Ale już sam. I zupełnie trzeźwy, tak jakby nigdy nie pił. Przyszedł i poprosił, czy bym ja nie zechciał z nim porozmawiać. Przysiadłem się do niego na tą niby ławkę, no bo coś takiego, jakaś, prawda, jakaś deska na klockach. I wtedy stało się coś, czego oczywiście ani ja, ani nikt chyba nie przewidywał. Ten człowiek się rozpłakał i tak mocno, że po prostu nie mógł mówić. I mówi, że on jak tu pierwszy raz był wtedy właśnie, gdy był pod wpływem alkoholu, no, to słyszał, że my coś o Słowie Bożym mówimy. I w domu pomyślał, że jeżeli jest jakaś pomoc dla niego, to tutaj jeszcze ta pomoc może być. Czyli płukając, mówi, ja was bardzo proszę, pomóżcie mi. Ja głęboko w to wierzę, że wy mi możecie pomóc i że ja się z tego nałogu mogę wyzwolić. Mówi, ja jestem strasznym człowiekiem. Ja wynoszę wszystko z domu, żebym miał za co pić. Jestem nieszczęściem dla żony, dla dzieci, dla sąsiadów, dla wszystkich jestem nieszczęściem. Chciałem się utopić, nie wyszło. Chciałem się powiesić, nie wyszło. A teraz błagam pomóżcie. Miałem Nowy Testament w teczce, a to wtedy była niesamowita wartość, ponieważ Biblii tam było bardzo brak. Dałem mu ten Nowy Testament i mówię, żeby czytał, bo w tym Nowym Testamencie są Słowa Boże, a Słowa Boże mają Ducha Bożego, moc od Boga pochodzącą. I one mogą mu dać siły wyzwolić się z tego nałogu. A obiecałem, bo on jeszcze mnie prosił, módlcie się za mną. Ja mówię, przyrzekam. Przyrzekam, że będę się za tobą modlił. Bo wzruszające jest, no, wzruszające jest, jak ktokolwiek płacze. Ale jeżeli płacze to mężczyzna w sile wieku i takim gorzkim płacze, to wzrusza. Brat, u którego gościłem, gdy on tylko wyszedł z tym Nowym Testamentem, przycisnął go do piersi. Brat mówi, idź zanim odbierz mu ten Nowy Testament. Ja mówię, dlaczego? A, bo jutro to będzie służyło za bibułę. On jutro będzie skręcał z tego papierosy i będzie palił. Ja mówię, bracie, ja na niej nie pójdę. Mam tu jeszcze jeden Nowy Testament, żeby ci nie było szkoda, masz, ale nie pójdę. Co więcej, ja się będę za nim modlił i proszę, żebyście się wy, bracia, również za nim modlili. Możecie sobie wyobrazić moją radość. Gdzieś po kilku miesiącach otrzymałem od brata Anania list, że on i jego rodzina są w prawdzie, że to są nasi bracia, to jest nasz brat. Jego żona, naszą siostrę i dzieci przychodzą do zboru. wiele może uprzejma modlitwa sprawiedliwe. Pismo Święte mówi, że my również mamy się modlić za naszych nieprzyjaciół. To 5 rozdział Ewangelii Mateusza, 44 wiersz, gdzie mówi, miłujcie nieprzyjaciół wasze, ale dalej tam w tym wierszu mówi, że módlcie się za tymi, którzy wam złość wyrządzają, prześladują was. Mamy się również za nich modlić. Sługa Pański mówi, że jeżeli ktoś potrafi się wznieść na taką wyżynę, modli się za swoich nieprzyjaciół, to ma dowód od Boga, że jego serce jest naprawdę bogatym sercem. Bo łatwo jest mówić, że ja miłuję nieprzyjaciół, jak się ich nie ma. Trudniej jest ich miłować, gdy się ich ma. Ale jeszcze trudniej jest ich miłować wtedy, gdy oni nam złość wyrządzają. A nasz Pan mówi, żeby się za nimi wtedy modlić. Nasz drogi Zbawiciel dał tego znów przykład. Z wysokości krzyża wołał do Boga, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. Uderzany kamieniami przez swoich oprawców, święty Szczepan, mamy to zapisane w 7 rozdziale Dziejów Apostolskich, 60 wiersz, mówi, Boże, nie poczytaj im w naszej Biblii tego grzechu. Poprawnie powinno być, Boże, nie poczytaj, przepraszam, w naszej Biblii mamy, nie poczytaj im tego za grzech, a powinno być, Boże, nie poczytaj im tego grzechu. Ponieważ Bóg nie może morderstwa uznać, że to nie grzech, ale Bóg może przebaczyć ten grzech i Saul z Tarsu jest przykładem, że Bóg przebaczy. Ale właśnie to są przykłady, które powinniśmy naśladować. Na pewno jest to trudne. Ale starajmy się wspiąć na takie wyżyny, żebyśmy się mogli modlić za naszych nieprzyjaciół, a wtedy modlitwa na pewno będzie mogła bardzo wiele wypadka. Przykład znowu. Przepraszam, że tyle przykładów, ale może on również pomoże nam zrozumieć, że za nieprzyjaciółmi należy się modlić. Mam zawsze zwyczaj pytać starszych braci szczególnie, jak to się stało, kiedy poznałeś prawdę. Są czasami to wzruszające momenty, dlatego lubię takich opowiadań słuchać. Kiedyś znów byłem w Związku Radzieckim, jeszcze w latach 60. Jednego z braci pytam, bracie, a jak ty poznałeś prawdę? Przyniósł mi zdjęcie. Na tym zdjęciu jest on oczywiście o wiele młodszy. No i jeszcze drugi o takiej bardzo miłej powierzchowności mężczyzna. Ja mówię, bracie, no ale to zdjęcie nic mi nie mówi, ono nie odpowiada na moje pytanie, jak ty poznałeś prawdę. A on opowiedział mi wtedy taką historię. Jeszcze byłem małym dzieckiem, moich rodziców zamordowali ci oprawcy polityczni Sowieckiego Sojuza, a mnie dali do ochronki. Ja się bardzo buntowałem na to wszystko. W ochronce, mówi, byłem nieznośnym dzieckiem. Piłem, drapałem, kopałem, gryzłem inne dzieci. Bo nie mogłem sobie darować, że moich rodziców zamordowano, a ja muszę tu być bez rodziców. Z ochronki dostałem się do domu dziecka, z tych starszych dzieci. Tam również byłem bardzo niedobrym dzieckiem. Gdy dano nam kiedyś przepustkę z innymi chłopcami, spotkaliśmy na ulicy jakiegoś chłopca, który nam się chciał przeciwstawić. No i mówi, zaraz wspólnie zabiliśmy tego chłopca. Ale mówi, ja byłem głównym sprawcą tego morderstwa. Dostałem się do więzienia. No oczywiście jako małoletniemu mi dano mi mały wyrok. I potem, gdy wyszedłem po odsiedzeniu tego krótkiego wyroku, byłem zbuntowany na cały świat. Szedłem do jakiejś jadłodajni, tam stał człowiek przy bufecie i zażądały, żeby on mi dał, postawił mi obiad. A on powiedział, odczepnij się. I mówi, tego człowieka również zabiję. Dostałem się do więzienia na wiele lat. Ale w więzieniu również byłem nieznośnym człowiekiem. Ja znęcałem się nad więźniami. Władze więzienia, znając te moje sadystyczne skłonności, gdy chciały jakiegoś więźnia ukarać, to go do mojej celi wrzucano. A ja już mu tam odpowiednio życie obrzydzałem. I kiedyś wieczór, gdy już spałem na pryczy, wrzucono przez drzwi mojej celi jakiegoś człowieka, ale tak sobie pomyślałem, już dziś nie będę stawał, ja na jutro sobie ciebie zostanę. Nie chciało mi się z tej pryczy wstawać, żeby mu od razu jakieś przywitanie zgotować. Ale mówi ten mój nowy współwięzień, współlokator mojej celi, zachowywał się bardzo dziwnie. Przede wszystkim bardzo mnie grzecznie przywitał, pokłonił mi się, a potem zanim położył się na swojej pryczy, ukląkł na kolana i modlił się. Mówi, modlił się dość głośnym szeptem, tak że mogłem słyszeć jego słowa. Dziękował Bogu za to, że ma przywilej cierpieć. Mówi, ja nigdy nie widziałem człowieka klęczącego i modlącego się. Ani w domu dziecka, ani w więzieniu nikt się nigdy nie modlił. Potem mój ten mój współwięźni położył się na swoją pryczę i smacznie zasnął. Ale ja nie mogłem zasnąć. I we mnie coś się zaczęło dziać. Ktoś mnie miłuje, ktoś Boga prosił o mnie. Następnego dnia wstaliśmy i mówię, wcale nie miałem chęci się nad nim znęcać. Wprost przeciwnie, mówię, miałem dla niego szacunek, nawet taką pewną bojaźń przed nim. Taki dziwny człowiek. I następnego wieczoru poprosił mnie, czybym ja nie zechciał się z nim razem pomodlić. Mówi, ja się wcale modlić nie chciałem, ale nie miałem siły, żeby mu odmówić. On znowu się głośno modlił, już teraz, a ja klęczałem przy nim i mówi, ta modlitwa zaczęła kapać na moje skamieniałe serce. Po kilku dniach, widząc, że ja się nad nim nie znęcam, zabrali go z mojej celi. Ale we mnie coś się dziwnego zaczęło dziać. Ja zacząłem myśleć o tym, że jest jakiś wielki Bóg. Że ten Bóg jest Bogiem miłości. Że On może odpowiadać na modlitwy, bo przecież ten człowiek się do Niego modli. Gdy wyszedłem z więzienia, to największym moim pragnieniem było, żebym ja jeszcze tego człowieka raz w życiu zobaczył. Chodziłem wszędzie, pytałem, gdzie są tacy ludzie, co się modlą. No, wysłano mnie do cerkwi. No, mówi, to ani tacy ludzie, ani taka modlitwa, to nie to. No jeszcze tam gdzieś go wysyłano, ale wszędzie to było nie to. Nie tak się modlili, jak ten jego współwięzień. No i oczywiście nie był to ten jeszcze, bo chodziło jeszcze o tego. Ale raz kiedyś, mój po długim już czasie, ktoś mi powiedział, że na wsi tam zgromadzili się ludzie i modlą się, może to tak jak ty szukasz, tak się modlą i co to tacy ludzie, jakich ty szukasz. Przyszedłem, mówi, rzeczywiście ten mój współwięzień stał za pulpitem i mówił wykład do symbolu chrztu. Mówi, te słowa były dla mnie cudownymi słowami. A potem, gdy poprosił, że jeśli by ktoś jeszcze chciał symbolizować swoje poświęcenie, żeby wyszedł do przodu, mówi, ja również poszedłem do przodu. Gdy mnie zobaczył, podszedł do mnie, mówi, no nie, no, to jeszcze długi czas. Ale mówi, nie dałem się odetchnąć. To jest moje zdjęcie po tym symbolu chrztu. Wiele może uprzejma modlitwa sprawiedliwego. Drodzy braterstwo, w postanowieniach porannych i w naszych ślubowaniach porannych przyrzekamy Bogu, że będziemy się modlić za ogólną pracą drańską, pracą żniwiarską, pracą pańską, jaka jest prowadzona na ziemi. Jeżeli te modlitwy są szczere, one winny być poparte naszym czynem. I one również mogą spowodować wiele cudownych rzeczy, bo my mamy wielkiego Boga, który może sprawić właśnie, że nasze modlitwy będą rzeczywiście mogły bardzo dużo. Bo my odwołujemy się w naszych modlitwach do wszechpotężnej mocy wszechświata. I znowu może, przepraszam, ale jeszcze jeden przykład i to już tyle będzie. Mój ojciec siedział w obozie w Zamościu podczas okupacji niemieckiej. Dał znać do domu przez kogoś tam, że w tych warunkach ludzie chcą słuchać prawdy. Nauczył ich pieśni, Pan wyszedł z świątyni, bo tą pieśń pamiętał, mój cały barak śpiewał. Ludzie w obliczu śmierci, w obliczu nieszczęść są skłonni zmieniać swoje postępowanie. No ale Biblii nie było. To znaczy z domu, że Biblia byłaby mu bardzo potrzebna, no bo mógłby tym ludziom głosić prawdę, oni chcieli wtedy słuchać. Ale kto z nas wiedział, jak podać Biblię do obozu niemieckiego? No wiadomo, przyjmowali przesyłki z chlebem. No to dwóch braci przyszło do mojej mamy i mówią, najlepiej upiec duży chleb, wydrążyć go ze środka. Potem robiliśmy takie kołeczki, żeby ten chleb z powrotem zacisnąć tam w środek. Położyliśmy owinięto w papier Biblię. No i powstał jak gdyby cały chleb z powrotem, z Biblią w środku. Owinęliśmy to w papier, no i mama to poniosła tam do mojego taty, do obozu w Zamościu. Ale nikt z nas nie wiedział, co dzieje się z tymi przesyłkami chleba, bo głównie to tam chleb był przesyłany do tych budujących więźniów. A co się działo? Jak te paczki były tam odbierane? Jeden z więźniów czytał nazwisko adresata, czyli tego, do kogo paczka była skierowana. Drugi więzień na stole dużym nożem kroił tą paczkę na czworo. Trzeci więzień tą paczkę podawał, taką już pokrojoną. Odrzucał sznurki oczywiście, bo żeby się tam ktoś nie powiesił. Odrzucał sznurki i taką pokrojoną paczkę oddawał temu adresatowi. Co stało się z paczką, której była Biblia? No a to całą pracę tych więźniów nadzorował żołnierz niemiecki. Stał i patrzył, żeby się to wszystko zgodnie z niemieckim porządkiem działo. Gdy więzień wyczytał nazwisko mojego ojca, ojciec się zgłosił, to więzień, który kroił te paczki, zaczął oszczyć nóż, bo mu się stępił. Na takim kamieniu oszczył nóż. Nadzorujący pracę Niemiec chwycił tą paczkę za sznurki i rzucił mojemu ojcu, żeby nie wstrzymywać pracy. I ta jedna paczka była niekrojona. Przed udaniem się mamy do ojca modliliśmy się na kolanach, żeby Bóg błogosławił tą przesyłkę, żeby ona do ojca dotarła. I ona rzeczywiście dotarła. A zatem, drodzy, na czas nasz minął, co chciałbym powiedzieć na zakończenie. Jeśli mamy jakieś problemy rodzinne, w pracy, w tej społeczności, jakiej jesteście i jakiej każdy z nas jest, nie próbujmy szarpać się sami. Klikajmy na nasze kolana i prośmy tego, który nam może skutecznej pomocy udzielić, który może rozwiązać wszystkie nasze problemy. Dla naszego dobra. Bo my czasami, szarpiąc się, to tak zachowujemy się jak człowiek na bagnie. Zamiast się wydobywać z tego nieszczęścia, wpadamy coraz głębiej.
Bóg natomiast może nam podać dłoń i z tego dołu nas wyciągnąć bez żadnej szamotaniny z naszej strony. No i oczywiście skutecznie dla naszego dobra doczesnego i dla naszego dobra wiecznego. Dziękuję bardzo za uwagę i życzę braterstwu błogosławieństwa Bożego.